Wybrałem historię Szczepana, historię, którą omawialiśmy kiedyś na wyjeździe zborowym, ale myślę, że inaczej się to robi na zasadzie studium biblijnego, a inaczej się głosi z tego odrobinę. Chociaż będziemy odkrywać w miarę te same prawdy. Więc może zaczniemy od tego, kim był Szczepan.
Był diakonem,
jednym z pierwszych 7 diakonów.
I miał usługiwać w domu. A potem był pierwszym męczennikiem.
Tak. A więc tym też przeszedł do historii Kościoła jako pierwszy męczennik. No i pytanie, czy naprawdę chcemy brać przykład z kogoś, kto dał się zabić? Czy nie lepiej byłoby opowiedzieć historię kogoś, kto odniósł sukces? Skończył studia, założył firmę, miał dużo pieniędzy, dożył do późnej starości. Może lepsza byłaby dla nas historia na przykład Billa Gatesa albo Steve'a Jobsa. Dlaczego cofać się o prawie 2000 lat do innego kraju, innej kultury, do kogoś, kogo zamordowali przedstawiciele jego własnego narodu? Czy Szczepan może nas dziś czegoś nauczyć? Jeżeli wierzymy w Biblię, że jest to Słowo Boże, to odpowiedź nasza brzmi tak, zdecydowanie. Szczepan może nas nauczyć, co to znaczy być uczniem Chrystusa i jakie jako uczniowie Chrystusa powinniśmy mieć priorytety. Stąd tytuł tego kazania: Priorytety ucznia Chrystusa. Czyli będziemy rozmawiać o tym, albo słuchać, co powinno być dla nas ważne, a co nie. Szczepan ma nam w tej kwestii więcej do powiedzenia niż Steve Jobs czy Bill Gates. I myślę, że przekonamy się o tym, kiedy przejdziemy do tekstu. Pomodlę się i potem omówimy tekst. Dziękuję Ci, Panie, za historię Szczepana, za jego wierność aż do końca, za to, jak cudownie go ukształtowałeś, jak cudownie go używałeś, Panie, w budowaniu Twojego Królestwa, dla Twojej chwały. I prosimy Cię, Panie, żebyś też pomógł nam uczyć się z Twojego Słowa na przykładzie Szczepana, tego, co to znaczy być uczniem Chrystusa i podążać za Tobą. Chwała Tobie. Amen. Więc pierwszy taki punkt to będzie po prostu omówienie tekstu. Chciałbym przejść przez cały ten tekst, a potem w kolejnych punktach będę wyciągał z niego wnioski. Możesz chyba przeskoczyć. O. Dobra, ja już nie wiem, co z tym komputerem. Okej, okay, super. Więc omówienie tekstu, który rozciąga się od 6 do początku 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. Podzieliłem go na 3 części, tak żeby nie robić tego ciurkiem, bo byśmy w tym ugrzęźli, ale żebyśmy jakoś sensownie przez to przeszli. Więc pierwsza część, dzieje 6, 1 do 7, a przeczytam to. W tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, heleniści zaczęli zarzucać Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Wówczas 12 zawołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Dlatego znajdźcie sobie, bracia, 7 mężczyzn, cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek, a sami poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. Rada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. Wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochorosa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych przedstawili apostołom, którzy pomodlili się o nich i włożyli na nich ręce. W ten sposób słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna też rzesza kapłanów dawała posług wierze. Więc jest to historia wyboru pierwszych 7 diakonów w historii Kościoła. I tak naprawdę już tutaj zaczyna się historia Szczepana, który został w niej przedstawiony. Więc jest to naprawdę wczesny etap rozwoju Kościoła. W Jerozolimie jest kilka tysięcy chrześcijan, poza Jerozolimą praktycznie ich nie ma. Oni jeszcze nie wyszli z tego miasta. I pojawiają się pierwsze problemy organizacyjne tego pierwszego Kościoła. On jest tworzony przez nawróconych Żydów, którzy jeszcze przed nawróceniem byli podzieleni na takie 2 duże grupy. Jedna grupa to Hebrajczycy, którzy na ogół mieszkali na terytorium Izraela, posługiwali się językiem hebrajskim i uważali się za takich lepszych, bardziej konserwatywnych Żydów od całej reszty. I druga grupa to byli heleniści, którzy na ogół byli rozproszeni poza terytorium Izraela, ale przychodzili tam regularnie na święta, czasami się przeprowadzali tam na stałe, ale tworzyli inną grupę. Ich pierwszym językiem był język grecki. Więc to takie trzecie pokolenie, jak trzecie pokolenie Polaków, które wyjechało do Stanów, a potem nagle przeniosło się z powrotem albo wpadło w odwiedziny. Więc mają już jakiś nowy, pierwszy język, a ten hebrajski jest dla nich trudny. Chociaż może też go znają do pewnego stopnia. I oni mają swoje własne synagogi, w których mówi się właśnie w języku greckim, a nie hebrajskim. I na linii tego podziału powstał pewien zgrzyt. Był zgrzyt między Żydami jeszcze przed nawróceniem. Jedni uważali się za lepszych, a drudzy uważali tamtych za może takich snobów. A teraz ten podział wkradł się do pierwszego kościoła. I chrześcijanie wywodzący się z helenistycznych Żydów doszli do wniosku, że ich wdowy są zaniedbywane przez Kościół. I poszli z tą sprawą do apostołów. Bo Kościół jakby czuł się odpowiedzialny za utrzymanie wdów, za zapewnienie im jakiegoś, no właśnie, choćby żywności, środków do życia. No i uważali heleniści, że nierówne są te środki rozdawane, może jedzenie, no właśnie, przy stołach. Coś było nie tak. I przyszli do apostołów, żeby to wyjaśnić. I co powiedzieli apostołowie? Oni tutaj mówią coś bardzo mądrego. Nie powinniśmy zapominać modlitwy i głoszenia Słowa Bożego na rzecz zajmowania się takimi sprawami. Dlatego wybierzcie spośród siebie 7 osób, które mogłyby się tym zająć. Niech będą to osoby powszechnie szanowane, pełne Ducha Świętego i mądre. I Szczepan był jedną z 7 wybranych osób. Dodatkowo napisano o nim, że był pełen wiary i Ducha Świętego. Apostołowie wprowadzili do służby diakonów, modląc się o nich i kładąc na nich ręce, a Słowo Boże, które dzięki powołaniu diakonów nie zostało zaniedbane, rozchodziło się po Jerozolimie. Więc to jest ta pierwsza część. Druga część od 8 do 15 wersetu, Dzieje 6, 8 do 15. Co do Szczepana, to pełen łaski i mocy czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu. Wówczas zebrali się niektórzy z tak zwanej synagogi wyzwoleńców, do której należeli też Cyrenejczycy, Aleksandrejczycy oraz ludzie pochodzący z Cylicji i Azji i rozprawiali ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać jego mądrości ani duchowi, pod wpływem którego przemawiał. Podstawili zatem osoby, które zeznały: usłyszeliśmy, jak wypowiada bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi oraz Bogu. W ten sposób podburzyli lud starszych oraz znawców prawa, zebrali się przeciwko niemu, schwytali i zawlekli przed Wysoką Radę. Tam również podstawili fałszywych świadków. Utrzymywali oni: ten człowiek bez przerwy wypowiada się przeciwko temu świętemu miejscu oraz przeciwko prawu. Słyszeliśmy, jak mówi, że ten Jezus z Nazaretu zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje przekazane nam przez Mojżesza. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Wysokiej Radzie, utkwili w nim wzrok, uderzyło ich, że jego twarz przypomina oblicze anioła. Więc od 7 diakonów przeszliśmy do 1 diakona, do Szczepana. Okazuje się, że był człowiekiem, który dokonywał cudów. Diakon, pomocnik, który miał zajmować się wdowami, pełen łaski i mocy, czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu. Mogłoby się wydawać, że to klasyczna historia, od zera do bohatera, ale Szczepan nigdy nie był zerem. Posiadał bardzo wysokie duchowe kwalifikacje do służby w Kościele, a to, że Bóg w swojej łasce czynił przez niego cuda, tylko te kwalifikacje potwierdza. Działalność Szczepana oczywiście wywołała sprzeciw wśród Żydów, którzy bardzo mocno sprzeciwiali się Ewangelii. Podstawiono fałszywych świadków, którzy oskarżyli go o bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzono przeciwko niemu ludzi i postawiono go przed Radą Najwyższą, przed Sanhedrynem, gdzie oskarżano go właśnie o agitację przeciwko świątyni i prawu. I w tym momencie wszyscy spojrzeli na Szczepana i zobaczyli, że jego twarz wygląda jak twarz anioła. I tutaj następuje długa, ciągnąca się przez 52 kolejne wersety przemowa Szczepana. Z braku czasu nie będziemy czytać tego fragmentu, a w dużym skrócie jest to przemowa, w której Szczepan opowiada historię Abrahama i jego synów, a następnie historię narodu izraelskiego. Szczepan pokazuje przy tym doskonałą znajomość Starego Testamentu. On to wszystko mówi z pamięci. ma bardzo dobrze poukładane. I można by powiedzieć, że przemowa idzie dobrze. Szczepan został oskarżony o agitowanie przeciwko Mojżeszowi, a teraz stoi i wygłasza dobre starotestamentowe kazanie. Gdyby na tym skończył, to podburzony przeciwko niemu tłum prawdopodobnie rozszedłby się do domów z myślą, że prawie ukamienował pobożnego Żyda. Ale Szczepan przeszedł przez różne wydarzenia ze Starego Testamentu, żeby coś pokazać tym ludziom. I wniosek, do którego zmierza, znajduje się w 51 wersecie. I teraz przeczytamy od 7:51 do 8:2. O ludzie twardego karku, nieobrzezanych serc i uszu, wy zawsze opieracie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali też tych, którzy zapowiedzieli przyjście Sprawiedliwego. Wy teraz staliście się jego zdrajcami i mordercami. Wy, którzy za pośrednictwem aniołów otrzymaliście prawo, którego nie wypełniliście. Słuchając tego, zawrzeli gniewem w swoich sercach. Zaczęli zgrzytać na niego zębami. On tymczasem, pełen ducha, utkwił wzrok w niebie i zobaczył chwałę Boga oraz Jezusa, stojącego z prawej strony Boga. Oto widzę otwarte niebo, powiedział, i Syna Człowieczego, stojącego po prawej stronie Boga. Na te słowa podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i zgodnie rzucili się na niego. Następnie wywlekli go za miasto i tam kamienowali. Świadkowie natomiast złożyli swoje szaty u stóp młodego człowieka imieniem Saul. Kamienowali tam Szczepana, który wzywał imienia Pana i mówił: Panie Jezu, przyjmij mego ducha. A gdy upadł na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im tego grzechu. Po tych słowach zasnął. Saul pochwalał to ich zabójstwo. W tym dniu wybuchło wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie. Wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepanem zajęli się oddani Bogu ludzie. Bardzo go opłakiwano. Więc Szczepan powiedział im: o ludzie twardego karku, nieobrzezanych serc i uszu, wy zawsze opieracie się Duchowi Świętemu. Czy nie przeszedł przez te wszystkie historie ze Starego Testamentu, których nie czytaliśmy, po to, żeby pokazać, jak wspaniali są Żydzi, żeby im się przypodobać, żeby się wykręcić z tego, że mają go zaraz ukamienować, ale po to, żeby pokazać, jak często i łatwo sprzeciwiają się oni Duchowi Świętemu. I rzeczywiście, jak spojrzymy w Stary Testament, to historia narodu izraelskiego jest pełna momentów, w których oni po prostu działali wbrew Bogu. Chcieli żyć po swojemu, robić po swojemu. Cały czas się buntowali. I robili to teraz również w tej sytuacji. Jak było za czasów Mojżesza, tak jest w tym momencie. Chcą ukamienować Szczepana, który służył Bogu, którego Bóg powołał do służby i przez którego czynił cuda. Wbrew działaniu Duchowi Świętemu, który właśnie przez te cuda potwierdzał prawdziwość głoszonej przez Szczepana Ewangelii. Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali tych, którzy zapowiadali przyjście Mesjasza, a wy dopiero co zabiliście samego Mesjasza. On był zapowiedziany przez ludzi, których wasi ojcowie zabili, a wy zabiliście jego. Tak naprawdę to wy łamiecie prawo Mojżesza. Te słowa musiały rozwścieczyć Żydów. Teraz wszyscy chcieli śmierci Szczepana, chcieli, sądzili go za to, że sprzeciwia się prawu, a on im wypomina, że to oni sprzeciwiają się prawu. Ale Szczepan na tym nie skończył. Spojrzał w niebo, gdzie zobaczył Jezusa, stojącego po prawej stronie Boga Ojca. Jezus stał jakby na powitanie swojego ukochanego sługi, a Szczepan powiedział na głos to, co widzi. Jeżeli poprzednie rozwścieczyło Żydów, to nie wiem nawet, jakimi słowami opisać to, co teraz się stało. Rzucili się na niego, wywlekli go za miasto i ukamienowali. Był wśród nich Saul, który jakiś czas później również zobaczy Jezusa i nawróci się i zostanie apostołem pogan. Póki co jest gorliwym faryzeuszem, który pilnuje szat tych, którzy kamienowali Szczepana. I Szczepan zdążył jeszcze zawołać: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha i Panie Jezu, nie policz im tego grzechu. Od tego wydarzenia rozpoczęło się prześladowanie kościoła w Jerozolimie, na skutek którego wszyscy oprócz apostołów uciekli z Jerozolimy. Szczepana pochowano i opłakano i na tym skończyła się jego historia. Więc przeszliśmy przez tekst, a teraz możemy przejść do wniosków, jakie możemy znaleźć w tym tekście dla nas. Więc będę mówił teraz o priorytetach ucznia Chrystusa. I pierwszym takim priorytetem, jaki tutaj widzę, jest Kościół. Kościół był ważny dla Szczepana i powinien być ważny dla nas. Więc wróćmy na chwilę do wyboru diakonów. Pojawił się tam problem kompetencji w tym pierwszym kościele. Mamy apostołów, którzy byli duchowymi przywódcami tego kościoła, odpowiadali za to, co najważniejsze, czyli za to, żeby Kościół trwał w modlitwie i był posłuszny Słowu Bożemu. Takie było ich powołanie, ale oczekiwania ludzi w Kościele wykraczały poza to powołanie. Mamy problem z wdowami. Apostołowie, czy możecie się tym zająć? Nie ma komu posprzątać po nabożeństwie. Apostole Piotrze, może byś to zorganizował jakoś. Apostole Janie, rzutnik nie działa. Tomaszu, może byś nam zorganizował jakąś konferencję, żeby budować naszą wiarę. Hej, apostołowie, a kto z was przygotuje agapę? To były oczekiwania skierowane bezpośrednio do apostołów, jakby na tym takim bardzo praktycznym poziomie. I co apostołowie mówią? Nikt z nas. Jak to nikt z was? Nikt. Nie możemy zaniedbać modlitwy i Słowa Bożego, żeby przygotować dla was te rzeczy. Ale wiecie co? Mamy świetny pomysł. Wybierzcie spośród siebie kogoś, kto mógłby się tym zająć. Janie, Piotrze, Tomaszu, Jakubie, dlaczego my mamy się tym zajmować? Dlatego, że wy też jesteście odpowiedzialni za Kościół. Kościół musi być priorytetem dla każdego ucznia Chrystusa. Nie tylko dla przywódców. W naszym kraju wciąż pokutuje myślenie, że przywódcy są od wszystkiego, ale przywódcy są od tego, żeby przewodzić. Nauczyciele są od tego, żeby nauczać. Apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan 4:11-12, pisał to o Jezusie. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Więc jakie jest zadanie apostołów, proroków, ewangelistów, duszpasterzy i nauczycieli? Wyposażać świętych do spełniania właściwych im zadań. Przywódcy mają przygotowywać świętych do służby. W takim razie kto ma służyć? Wszyscy. I przywódcy, i nieprzywódcy, każdy z nas. Święci mają służyć i w ten sposób budować ciało Chrystusa, którym jest Kościół. Przywódcy nie są od wszystkiego. Święci, pośród których są też przywódcy, są od wszystkiego. W liście do Efezjan 5:25-27 apostoł Paweł uczy nas o tym, że małżeństwo powinno być obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. I robi to w słowach, z których możemy też wyciągnąć pewne wnioski o Ewangelii. Mężowie natomiast kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Więc Chrystus wydał samego siebie nie tylko za każdego z nas z osobna, ale przede wszystkim za Kościół. Jeżeli jako osoba, która została zbawiona dzięki Ewangelii, lekceważysz Kościół, to podważasz sensowność ofiary Chrystusa. Jezu, wiem, że umarłeś, żeby przygotować sobie Kościół, i wiem, że umarłeś za mnie, żebym mógł być częścią tego Kościoła, ale zamierzam żyć tak, jakbyś umarł za mnie, żebym mógł żyć tylko i wyłącznie dla siebie. Kościół ma być priorytetem ucznia Chrystusa i wszyscy, stosownie do naszych możliwości, mamy wziąć za niego odpowiedzialność. Nie bądźmy tymi, którzy potrafią tylko pokazać apostołom palcem, że coś nie działa. Bądźmy tymi, którzy biorą na siebie odpowiedzialność i ze wszystkich sił zabiegają o dobro Kościoła. To w nas jest potencjał do budowania Kościoła. Nie możemy czekać, aż Bóg ożywi kamienie, żeby robiły to za nas. Więc to jest pierwszy wniosek. A Kościół musi być priorytetem każdego z nas. Musi nam leżeć na sercu do tego stopnia, że aktywnie będziemy brać na siebie odpowiedzialność za to, co się w nim dzieje. Po drugie, charakter. Jeżeli chcemy, żeby nasza służba w Kościele była skuteczna, to musimy na poważne nie wziąć się za nasze charaktery. Zobaczmy, jakie wymagania postawiono potencjalnym diakonom. Mają cieszyć się powszechnym uznaniem. Czyli mieli być osobami, które były rozpoznawane i szanowane przez pozostałych wierzących. Osobami, którym ci pozostali wierzący bez wahania powierzyliby swoje sprawy. A komu ufasz w Kościele? Komuś, kto jest pobożny, dojrzały duchowo, pomocny, rzetelny, uczciwy, pełen szacunku wobec drugiej osoby. Takim osobom się ufa. Mieli być pełni ducha. A po czym poznać, że ktoś jest pełen ducha? Jak czytamy w liście do Galacjan 5:22-23, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Czasem w Kościele można spotkać ludzi, którzy z pozoru są świetnymi teologami. Znają dobrze Biblię i wszystkie kluczowe doktryny, wiedzą w co wierzą i wiedzą dlaczego w to wierzą, ale ich postawa jest zaprzeczeniem tego, o czym właśnie mówi ten fragment z listu do Galacjan. Brakuje im miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i powściągliwości. Teologia to nauka o Bogu. Ktoś, kto się nią zajmuje, powinien znać Boga. A znajomość Boga powinna się przejawiać w tych aspektach działania Ducha Świętego w naszym życiu. Ktoś, komu ich brakuje, komu brakuje na przykład powściągliwości, cierpliwości, miłości itd., może być świetnym teoretykiem teologii, ale z pewnością jest kiepskim teologiem, jest kiepskim znawcą Boga. I tutaj pojawia się przestroga dla nas wszystkich. Tak, znaj Słowo Boże najlepiej, jak to tylko możliwe, ale użyj tej znajomości do tego, żeby podporządkować się Duchowi Świętemu, a nie żeby go zasmucać pychą, może szyderstwem, albo wykręcaniem tego słowa tak, żeby nie musieć niczego zmieniać w swoim życiu. Diakoni mieli być ludźmi, których życie świadczy o tym, że są pełni Ducha Świętego. Nie tylko ich wiedza, ale ich przemienione życie. I dalej mieli być pełni mądrości. I biblijna mądrość to coś więcej niż wiedza czy wykształcenie. To nie tylko znajomość prawdy, ale też umiejętność życia stosownie do niej. Wiedza i zastosowanie. Słuchanie słowa i wykonywanie słowa. Taka mądrość, jak czytamy w liście Jakuba, to mądrość, której nie znajdziemy w filozofii, na zajęciach z etyki, oglądając telewizję czy słuchając rad naszych znajomych. To mądrość, która pochodzi bezpośrednio od Boga i można ją znaleźć tylko i wyłącznie, żyjąc z Bogiem. I właśnie takimi ludźmi mieli być diakoni, cieszący się powszechnym uznaniem, pełni Ducha Świętego i mądrości. Takie kwalifikacje mieli spełniać ludzie, którym powierzono mogłoby się wydawać bardzo techniczne zadanie, opiekowania się wdowami. Nikt nie szukał dobrych księgowych, kucharzy czy logistyków. Nikt nie powiedział, wybierzmy spośród siebie kogoś, kto prowadzi sklep albo restaurację, bo on będzie najlepiej wiedział, jak zatroszczyć się o potrzeby wdów. Zamiast tego wybierzmy ludzi, którzy żyją z Bogiem i których charakter jest bez zarzutu. Ludzi godnych zaufania. I to jest podstawowa kwalifikacja do służby w Kościele. A każdy z nas powinien w jakiś sposób służyć. Tak, diakoni mieli się wybijać na tym polu spośród innych chrześcijan, ale to nie znaczy, że tylko oni mieli pielęgnować swój charakter. Uczeń Chrystusa musi troszczyć się o to, co ma w środku. Inaczej będzie bezużyteczny, a nie chcemy być bezużyteczni. O wiele częściej się słyszy, że ktoś wypadł ze służby nie z powodu braku w wykształceniu, ale z powodu braku w charakteru. Można coś robić nieumiejętnie, ale pożytecznie, w sposób, który podoba się Bogu. Ale co z tego, że będę na przykład świetnie głosił Ewangelię, żyjąc w grzechu? Jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, to charakter musi być twoim priorytetem. Nie myśl za dużo o innych i o ich brakach. Weź Biblię do ręki, otwórz ją i czytaj i pozwól, żeby przemieniała twoje serce. Co w twoim charakterze nie podoba się Bogu? Jak możesz to zmienić? Co możesz zrobić, żeby bardziej podporządkować się Duchowi Świętemu? Czy jest w twoim życiu coś, co wymaga poprawy? Mogę się założyć, że każdy z nas ma całą masę takich rzeczy. Praca nad sobą się nie kończy tak łatwo. A skoro tak, to weźmy się za nie. Więc drugi priorytet charakter i trzeci priorytet Ewangelia. Jest w tym tekście jeszcze coś, o czym jeszcze nie mówiłem dzisiaj. Coś, o czym rozmawialiśmy trochę w Sulęczynie, ale to już trochę czasu minęło. I naprawdę warto spojrzeć na ten tekst pod tym kątem, pod kątem Ewangelii. Bo studiując opis śmierci Szczepana, bardzo takie uderzające jest to, w jaki sposób on się odnosi, albo może autor dziejów odnosi tę historię do życia i śmierci Jezusa. I jest tego w tym tekście tak dużo, że to naprawdę nie wierzę, żeby to był zbieg okoliczności. Myślę, że to jest celowy zabieg. Z jednej strony Ducha Świętego, który tak prowadził całą historię Szczepana, a z drugiej strony też po prostu autora dziejów apostolskich, który spisał tą historię w taki sposób. W sposób, który ma nas czegoś nauczyć, albo ma nam coś przypomnieć o naśladowaniu Jezusa i o tym, co się wydarzyło w życiu Jezusa. Więc takie zrobię krótkie porównanie Szczepana i Jezusa. Więc zaczynając od 6 rozdziału 3 wersetu czytamy, że diakoni mają być pełni Ducha Świętego. I zaraz potem w 5 wersecie czytamy, że wybrano Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego. I wybrano też innych ludzi. I Szczepan pełen łaski i mocy czyni cuda chwilę potem. I czy nie to samo czytaliśmy o Jezusie? Czy nie czytaliśmy o Nim, że był pełen Ducha Świętego i z wielką mocą dokonywał cuda? W wersetach 9-10 6 rozdziału dziejów czytamy, że służba Szczepana wywołuje sprzeciw ze strony Żydów, którzy próbują pokonać go w dyskusji, ale nie mogą poradzić sobie z jego mądrością. Czy to samo nie działo się w Ewangeliach, kiedy Żydzi co chwila podważają słowa Jezusa i próbują go przyłapać na powiedzeniu czegoś, co jest sprzeczne z Biblią? Nie dają rady pokonać go w dyskusji, bo Jezus jest od nich o wiele mądrzejszy. Więc co robią Żydzi ze Szczepanem, skoro uczciwe metody dyskusji nie przynoszą rezultatów? Stawiają mu zarzuty przy pomocy fałszywych świadków, aresztują go i przyprowadzają go przed Radę Najwyższą, przed Sanhedrym. Podobnie jak zrobili z Jezusem. A o co oskarżają Szczepana? O to samo, o co oskarżali Jezusa. O bluźnienie Bogu i Mojżeszowi, o atakowanie świątyni i prawa mojżeszowego. Mówią wręcz w 14 wersecie: słyszeliśmy, jak mówi, że ten Jezus z Nazaretu zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje przekazane nam przez Mojżesza. Czyli wyciągają dokładnie to samo nieprawdziwe oskarżenie, które mieli przeciwko Jezusowi i przy jego pomocy próbują teraz uciszyć Szczepana. W 15 wersecie czytamy, że twarz Szczepana wyglądała w tym momencie jak twarz anioła. Innymi słowy, był spokojny, opanowany i czysty. Wobec Jezusa użyto nieco innego porównania, ale oddającego podobną myśl. Porównano go do czystego, niewinnego baranka, który milczał, kiedy był prowadzony na rzeź. Nawet Piłat nazwał go sprawiedliwym. I w 7 rozdziale Szczepan wygłasza tą długą przemowę w oparciu o Stary Testament i podobnie Starym Testamentem posługiwał się Jezus w swoim nauczaniu. Wielokrotnie, podobnie jak właśnie zrobił to Szczepan, Jezus używał Starego Testamentu, tak ukochanego przez Żydów, żeby pokazać ich hipokryzję. Pod koniec 6 rozdziału Szczepan gani Żydów za to, 7. Pod koniec 7 rozdziału Szczepan gani Żydów za to, że zamordowali Jezusa i nie przestrzegają prawa. I to samo robił Jezus w czasie swojej służby. W Ewangelii Jana 7,19 w trakcie jednej z wielu dyskusji z Żydami Jezus powiedział: czy nie Mojżesz dał wam prawo? A nikt z was nie przestrzega prawa, bo przecież próbujecie mnie zabić. A w Ewangelii Jana 18,23, kiedy Jezus był sądzony i wbrew prawu wymierzono mu policzek, powiedział: jeżeli uważasz, że odpowiedziałem niewłaściwie, uzasadnij to. A jeżeli właściwie, to dlaczego mnie bijesz? I nawet słowa Szczepana, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, są odzwierciedleniem tego, co Jezus powiedział o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu, kiedy oskarżano go o wypędzanie demonów przy pomocy diabła. I zarówno dyskusje ze Szczepanem, jak i dyskusje z Jezusem wywoływały wściekłość u ich przeciwników. W zeszłym roku braliśmy z Kasią udział w Markdramie, gdzie graliśmy faryzeuszy właśnie i razem z kilkoma innymi osobami krzyczeliśmy: ukrzyżuj go. To naprawdę wywoływało w nas wielkie emocje, a to przecież było tylko przedstawienie. Teraz jak musiały czuć się tłumy, które krzyczały to samo do Piłata w kilka tysięcy osób? Jak musiał się czuć tłum, który krzyczał krew Jego na nas i na dzieci nasze? Albo jak wielka musiała być wściekłość tłumu, który zamordował Szczepana przez ukamienowanie? Ogromna, niepohamowana wściekłość. Ale pomimo tej wściekłości, przeciwnicy Jezusa i Szczepana zawsze czekali na jakiś ostateczny argument. Taki, żeby naprawdę z czystymi rękoma móc ich zamordować i nie mieć sobie nic do zarzucenia. I ten argument w obydwu przypadkach padł z ust oskarżonego. W Ewangelii Marka 14:62 na pytanie arcykapłana, czy Jezus jest Chrystusem, Synem Błogosławionego, Jezus odpowiedział: ja jestem. Zobaczycie też Syna Człowieczego, jak siedzi po prawej stronie Wszechmocnego Boga i przychodzi z obłokami nieba. I właśnie wtedy na skutek tych słów Sanhedryn skazał Jezusa na śmierć. A co takiego powiedział Szczepan? Oto widzę otwarte niebo i Syna Człowieczego stojącego po prawej stronie Boga. Dokładnie to samo, co powiedział Jezus, tylko z perspektywy kogoś, kto widzi wypełnienie się tych słów Jezusa. Kto widzi Jezusa tam, gdzie Jezus powiedział, że będzie. I również w tym momencie Szczepan jest poprowadzony na ukamienowanie. I w tym właśnie momencie Szczepan też mówi dwie rzeczy, które przy swojej śmierci powiedział Jezus. W Ewangelii Łukasza 23:46 Jezus powiedział: Ojcze, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. W Dziejach 7:59 Szczepan powiedział: Panie Jezu, przyjmij mego ducha. W Łukasza 23:34 Jezus powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W Dziejach 7:60 Szczepan powiedział: Panie, nie policz im tego grzechu. Na koniec czytamy jeszcze o tym, że Szczepana pochowano i opłakano, a po jego śmierci rozpoczęło się prześladowanie, na którego skutek rozproszył się cały Kościół, oprócz apostołów. Tych samych apostołów, którzy rozproszyli się po śmierci Jezusa. Więc opis męczeństwa Szczepana zawiera w sobie mnóstwo nawiązań do życia i śmierci Jezusa. Nie wszystkie są widoczne może na pierwszy rzut oka, ale jest ich tyle, że naprawdę nie sposób oprzeć się wrażeniu, że autor chce, żebyśmy dostrzegli analogię między Szczepanem a Jezusem i chce, żebyśmy czegoś się z tego nauczyli. Gdybym miał wybrać jedną rzecz, której mamy się nauczyć, to powiedziałbym, że Szczepan aż do końca żył tak, żeby jego życie było wspaniałą ilustracją Ewangelii. I oczywiście mówię to ze świadomością, że nie każdy z nas zostanie męczennikiem za wiarę i będzie miał okazję zawołać w jakimś takim kluczowym momencie: Panie Jezu, nie policz im tego grzechu. Bo to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, co dokładnie wydarzy się w naszym życiu, ale o to, czy w tym, co się wydarzy, będziemy wierni Chrystusowi Ewangelii, czy będziemy podążać śladami Jezusa, czy będą mogli Go w nas zobaczyć. Czy wykorzystam każdą okazję, żeby głosić Ewangelię tym, którzy jej potrzebują? Czy przyznam się przed ludźmi do Pana, który wykupił mnie z niewoli grzechu swoją własną krwią? Czy będę przebaczał moim wrogom, tak jak Bóg mi przebaczył? Czy będę szukał oparcia i nadziei w Bożej łasce, czy we własnych staraniach? Czy będę bardziej cenił życie z Chrystusem, do którego wprowadziła mnie Ewangelia, czy skarby tego świata? Czy będę ze wszystkich sił uciekał od grzechu, który zrujnował moją duszę? Czy wytrwam i zostanę przy Bogu w chwili próby, tak jak Chrystus wytrwał, chociaż szedł na ukrzyżowanie? Czy wykorzystam czas i potencjał, który dostałem od Boga w sposób, który będzie pożyteczny dla Królestwa Bożego, którego jestem teraz częścią? Cokolwiek robimy, trzymajmy się Ewangelii. Niech ona wyznacza nasze priorytety. Pamiętajmy, że Chrystus umarł za nas, chociaż byliśmy źli, zepsuci i grzeszni. Zrobił to pomimo tego, że nie zasłużyliśmy na to i nie mieliśmy niczego, czym moglibyśmy mu się stosownie odpłacić. Wziął na siebie nasze winy, żeby każdy, kto mu uwierzy, mógł mieć życie wieczne. Nie na podstawie swoich zasług, ale na podstawie tego, że Jezus swoją własną krwią spłacił nasze winy. Zrobił to, żebyśmy żyli już nie dla siebie i dla swoich zachcianek, ale dla Niego. Pamiętajmy o tym i żyjmy według tego. Ewangelia musi być naszym priorytetem, bo bez Ewangelii jedyne, co mamy, to to ponury legalizm, który nie jest w stanie nikogo ocalić od śmierci i na którym nie da się zbudować chrześcijańskiego życia. Więc trzy priorytety ucznia Chrystusa. Kościół, charakter, Ewangelia. Pomodlę się. Dziękujemy Ci, Panie, za tą historię Szczepana, za ten opis męczeństwa, który możemy znaleźć na kartach Biblii, za tą wspaniałą analogię między życiem i śmiercią Szczepana, a życiem i śmiercią Twojego Syna, kiedy przyszedł tutaj i stał się człowiekiem, jednym z nas. I prosimy Cię, Panie, żeby również nasze życie mogło w tak cudowny sposób odzwierciedlać tą prawdę, która przemieniła nasze życie, żebyśmy żyli według niej, żeby ona była widoczna, żeby inni, patrząc na nasze życie, znając nas, też pragnęli Cię poznać, po prostu pójść Twoimi śladami. Proszę Cię, strzeż naszych priorytetów i przemienij nasze życie na Twoją chwałę. Amen.